Dzień dobry Państwu, Norbert Stolarczyk, Fundacja Wędkarze bez barier.
Radio Gozdawa, zawsze na rybach.
Witaj Norbercie. Dawno żeśmy się nie słyszeli, próbowaliśmy sobie kiedyś pogadać, ale zawsze coś było nie tak, ale już teraz może warto znowu wrócić do tematu dotyczącego właśnie wędkarzy bez barier. Dlaczego bez barier? Dlaczego postanowiłeś tak mocno zaangażować się w to stowarzyszenie? Ile ono już funkcjonuje? Bo to tak jakoś niedługo chyba jakaś okrągła rocznica, taka jubileusz, czy nie?
Dobrze trafiłeś. Kilka pytań zadałeś, więc spróbuję je, a ty mnie poprawiaj, gdybym o którymś zapomniał.
Nie martw się, słuchacze nas poprawią.
Okej, kilka pytań zadałeś. Dlaczego bez barier? No, spróbuję na to pierwsze odpowiedzieć, bo jest takie bardzo fajne powiedzenie dopingujące i motywujące, że bariery są w naszych głowach i niech ta odpowiedź wystarczy. Odpowiem na końcowe pytanie. Tak, sam ruch trwał 4-5 lat prawie, od 2014 roku, a od 2019 jest fundacja, także teraz 20, dokładnie 3 kwietnia, z KRS-u data, mamy 5 lat fundacji.
No właśnie, jakoś też tak kojarzę, bo radio wcześniej zaczęło, raczej później zaczęło, a pamiętam właśnie twoje działania z wcześniejszych jakby akcji. Dużo się zmieniło przez te lata, dużo zrobiłeś ze swoim zespołem, z ludźmi, dużo cię to zdrowia też i kosztowało chyba, co?
Tak, bardzo dużo. Dużo zrobiłeś. Zawsze można więcej.
I ciągle sobie to powtarzam,
że zawsze można więcej. Ja robię to, żeby też ciebie motywować, bo czasami po prostu opada mi nawet ta ostatnia ręka, która została i przychodzą takie momenty zniechęcenia, zwątpienia.
One szybko wracają
na właściwe tory, ale jednak czasami się to zdarza. Zwłaszcza po tych trudniejszych 2 latach, co żeśmy mieli, gdzie, no co nie ukrywać, nawet myślenie społeczeństwa się zmieniło. Mm-hmm. I niestety w tą złą stronę, muszę powiedzieć. I to w każdym aspekcie życia.
Myślę, że to czas pandemii tak bardzo zmienił ludzi.
A nie zauważasz tego?
Zauważam, ale nie chcę być odosobniony w swoich postrzeżeniach.
Odpowiedzi niech sobie każdy ze słuchaczy sam ustanowi.
Ale nie uważasz, że ludziom to nie przeszkadza?
Nie, powiem ci, że się pięknie wkleili w ten aspekt społeczny. Mm-hmm. I świetnie sobie funkcjonują właśnie z tym takim byciem nimkiem, myśleniu tylko o sobie. Mm-hmm. To strasznie się uzewnętrzniło, a to okrutnie po prostu. Mm-hmm. Po prostu okrutnie. Więc zapytałeś fajne pytanie mi zadałeś na początku, na które nie zdążyłem jeszcze odpowiedzieć. A to troszeczkę jest takie, dosyć sporo opowieść, ja spróbuję szybko skrócić. Dlaczego zacząłem? Dlaczego? Z niepełnosprawnością całe życie byłem związany i to nie ze swoją na szczęście, ale z ludzką niepełnosprawnością. Kiedyś nie było hospicjów jako takich. Ja mówię tutaj o takiej końcówce, połowie komunizmu, latach 70., nazwijmy to może w ten sposób, gdzie nie było hospicjów i osobami chorymi, ciężko chorymi zajmowały się siostry PCK i takową siostrą była moja mama. Mm-hmm. Ponieważ nie miałem z kim zostawać, bo ja miałem tego pecha, że żadnego z dziadków i babciów nie poznałem swoich tak naprawdę. Nie miałem z kim zostawić. Brała mnie ze sobą od niemowlaka dosłownie. I tak tu przy pani, tu mnie przewinęła. Później miałem już 2-3 lata, 4, 5, 6, 7, 8. A 10 to sam zakupy robiłem tym ludziom. Więc stało się ze mną coś, na czym mi bardzo zależy, żeby aktywować właśnie młodzież, żeby przybliżać ją do niepełnosprawności, nie to, żeby ją wpychać. Nie wiem, czy pamiętasz, w jesteś w podobnym wieku, kiedyś się mówiło, nie siadaj na wózku, bo będziesz miał tak samo.
Takie zabobony były okropne. No straszne.
I to właśnie w ten sposób wyglądała taka integracja osoby sprawnej z niepełnosprawnością. To była pomoc, oczywiście tu cały czas w cudzysłowie to wszystko montuję. To była właśnie taka pomoc ludziom, czy to młodym, czy starszym, zrozumieć tą drugą stronę. Był to straszny świat barier. Mamy demokrację, no mam nadzieję, że tych barier będzie coraz mniej. Ja ich miałem bardzo mało. Naprawdę byłem z tą niepełnosprawnością w pewien sposób związany. Później oczywiście dorosłem, miałem swoje prywatne sprawy, swoje życie, mój rozwój. zarówno ten z testosteronem związany, jak i ten umysłowy. Więc mama też już zmieniła zawód, poszła gdzie indziej pracować, także to troszeczkę tak ucichło. Później było wędkarstwo szeroko pojęte, później ono poszło w kąt, bo zaczęła się rodzina. No nie, zaczęła się rodzina, więc ta komórka dwojga ludzi, którzy się kochają i powiedzieli sobie tak. Chociaż w dzisiejszych czasach to też jest inaczej troszeczkę, bo już nie jest to na to nacisk kładziony, bo to społeczeństwo, nawet to starsze, już inaczej związki partnerskie traktuje. Ale mówiąc sobie, załóżmy tak, no to dochodzi do sytuacji, że przychodzą na świat dzieci. I w naszym przypadku było nie inaczej, bardzo podobnie, związane z biologią. No i drugie nasze dziecko strasznie ciężko zachorowało, okrutnie. Nie będę tu wmawiał. Chłopiec ma się dobrze, ma dzisiaj prawie 30 lat, także tu od razu uspokajam słuchaczy. Natomiast no, w tamtych czasach był to dramat, kiedy słyszysz od lekarza, jeśli przeżyje najbliższą dobę, będziemy próbować leczyć. W naszym przypadku tak było, centralne zapalenie opon mózgowych, centralne zapalenie mózgu. A, nie chcę mi się tego wracać. Jakaś bakteria, też nie będę już mówił skąd. Dom był sprawdzony, badania wszystkie były porobione, żadnych ani z wody, ani od nas, żadnych bakterii nie mogło być. W szpitalu nie chciał cycka, więc miał butelkę. Uważamy, że gdzieś tam nastąpił problem. Tak czy owak, chłopak ma się dobrze, aczkolwiek są powikłania po tej chorobie, bo powiedzieli, że będą i są. Natomiast ogólnie chłopak ma się dobrze. I ja wtedy w tym szpitalu, ja to pamiętam, słuchajcie, jak dzisiaj załzawiony razem z żoną powiedziałem sobie, że Boże, jeśli Rafał przeżyje, mój syn, zrobię wszystko, żeby pomóc innym ludziom, by spróbować zrobić coś dobrego, coś fajnego. Słuchaj, no mijały lata, chłopak wyzdrowiał dosyć szybko, bo tam w sumie po 2 latach żeśmy sobie całkowicie tak naprawdę tym wszystkim poradzili. Dzięki doktorowi Pelcowi z ulicy Siennej z Warszawy, no specjalista no, na najwyższych lotów. Chłopak wyzdrowiał, no można powiedzieć tak dalej, ale później było wychowywanie dzieci, też i to wędkarstwo poszło na bok. I gdy wiesz, dzieci dorosły, kiedy dzieci już moje dorosły, nasze w zasadzie, i poszły, zaczęły już rozglądać się za swoją gałęzią i swoimi bananami, bo ja mam takie bardzo fajne przysłowie odnośnie aktywizacji młodych ludzi, że nawet małpa w pewnym momencie ściąga swoje dzieci z grzbietu, sadza na drugiej gałęzi i mówi, to jest twoja gałąź, twoje banany. Zajmij się swoim życiem. No i kiedy oni zaczęli się tym swoim życiem zajmować, stworzyła się właśnie ta przestrzeń dla mnie. No, żonka się poświęcała sobie swojej pracy zawodowej. No i ja złapałem luz, co by to powiedzieć. I mówię, to jest najlepszy moment. I rozpoczął się właśnie w 2014 roku ten rok wędkarzy niepełnosprawnych, wędkarzy bez barier. Stworzyło się hasło przewodnie przy pomocy, tam ktoś podrzucił takie słowo, ktoś takie, więc wszyscy mówimy tak samo, które funkcjonuje do dzisiaj. Bo prawda jest taka, że wszyscy łowimy tak samo, a więc ta przynęta w wodzie ląduje i ryba jest wyciągana. Kwestia tylko, jak to robimy, a tu się różni. Natomiast wszyscy łowimy tak samo. No i słuchaj, po tych 4 latach działania, kiedy ludzie zaczęli wpłacać pieniądze na moje prywatne konto, bo ja jeszcze to było w bardzo trudnym dla mnie okresie, bo ZUS odebrał mi rentę. Po raz drugi zresztą w całej mojej 30 wtedy chyba 2-letniej karierze bycia osobą niepełnosprawną. Drugi raz odebrał mi rentę, prawa do renty. Więc byłem bez grosza. Małżonka ciągnęła na 2 ramiona, na dwie ręce, żeby utrzymać, a tu jeszcze wyjazdy, tu bo ludzie. Stało się to bardzo modne. No, strasznie przyjęło się po prostu w społeczeństwie. Żałuję, że do dziś tak to nie jest. Gdy się bardzo przyjęło coś nowego na rynku wędkarskim. Jeszcze ja pracowałem w Wiadomościach Wędkarskich. To był najlepszy dla mnie okres w moim życiu. Co tu dużo mówić. Rozpoznawalność moja była troszkę większa. To dzięki Wiadomościom Wędkarskim zyskałem coś tak zwanego poparcie społeczne. Jak również tą akceptację i tą wiarygodność. Zaczęły się wyjazdy. Ja tu bez grosza. Więc ludzie, ci bliżsi zwłaszcza, którzy wiedzieli, co się dzieje, no to masz tutaj Norwik, podjedź tu, podjedź tam. No to nie mogło trwać wiecznie, to było niestety nielegalne. W związku z powyższym no, podjęta została decyzja o tym, by ta fundacja powstała, no ale teraz za co? Jak jest troszkę ciężko. Ja zrobiłem zrzutkę, na którą wpłaciło mi tam 49 osób. No, uwielbiam ich zresztą. No, mam całą listę, więc znam imiona i nazwiska. Nie wszystkich, bo niektórzy chcieli być inkogutu, jak to moja teściowa mówi, inkogito. Resztę, no znam nazwiska i to muszę powiedzieć, że było kilku naprawdę takich znanych wędkarzy w naszej branży. No i powstała. Od razu notariusz się, później prawnik, bo ja nie bardzo wiedziałem, jak to zrobić, ja nie chciałem błędów popełniać, bo zależało mi, by jak najszybciej fundacja powstała. Prawnik się okazał wędkarzem amatorem, projekt mu się strasznie spodobał, więc widział taki rabat, że no, tak naprawdę trudno było nic z tego nie skorzystać, za całą tą pomoc. I kiedy robiliśmy pierwszy puchar wędkarzy bez barier w Nowym Mieście, niedaleko Płocka, Płońska, bo on był 19, 20, któregoś, nie pamiętam którego, natomiast 22, 33 się dostali KRS, także to takie były dwie fajne wydarzenia. No i od tamtego momentu staram się utrzymać tą fundację przy życiu. No, jest zasada taka, że jeśli ja nie mam, nie dam innych, więc jeśli nie ma fundacji, nie da innym. Nie wszystko mogę promować na Facebooku, bo niektóre domy środowiskowe, to po prostu opiekunowie uczestników domów środowiskowych nie życzą sobie, by ich fotki pokazywane były w sieci, więc nie wszystko mogę pokazać, gdzie jestem i co robię, ale to, co mogę, pokazuję.
Mm-hmm. Ja pamiętam, że faktycznie miałeś bardzo mocno pod górkę, patrząc po stronie internetowej, nie mówię o Facebooku, patrzę na strony internetowe, dla mnie one są większym takim źródłem informacji, takim uczciwym, bo Facebook, czy tam każde social media skupia określoną grupę ludzi. Natomiast twoja strona, jak i każda inna, jest otwarta i tam można poczytać. No to dużo przez te 5 lat udało ci się zrobić i naprawdę chyba powinieneś być zadowolony z tego, co zrobiłeś, mimo tego, że to dużo, dużo pracy kosztuje, bo przy osobach niepełnosprawnościami to trzeba 3 razy więcej, a może i nawet 10 razy więcej pracy włożyć i wysiłku.
Ja też bym chciał więcej zaangażowania od tej społeczności, dla której ktoś, to nie mów o mnie, Ktoś to zrobił. Powiem tak, no, że po tylu latach różnie z tym bywało, była i kosa w plecy włożona. Natomiast no, kilka osób w tym roku tak jakoś jakby zrozumiało, o co tu chodzi w tych klockach. I po prostu zaczęli ze mną kontaktować. Nie mogę jeszcze głośno powiedzieć, ale bo musimy podpisać umowę o... Sorry, przepraszam was bardzo, ale po prostu są dni takie, że tracę myśli. Umowę o pełnomocnictwie, prawdopodobnie będziemy mieli drugiego pełnomocnika w Polsce i to w dosyć takim no, mocno wędkarskim rejonie, gdzie po prostu brakuje aktywnej osoby, która mogłaby zarówno z Polskim Związkiem Wędkarskim, jak i z innymi lokalnymi przedsiębiorcami stworzyć coś fajnego, a głównie chodzi o utwardzony brzeg, aby osoby na jednej z rzek mogły, osoby niepełnosprawnej, na bardzo turystycznym regionie, mogły się po prostu legalnie łowić.
Ja też próbowałem, próbuję wiecznie rozmawiać z burmistrzami w zakresie takich akwenów, które należą do nich, a później przez jakieś stowarzyszenie jest prowadzone, żeby tam parę złotych w budżecie zaplanowali, wybudowali takie pomosty dla niepełnosprawnych osób, ale to zawsze idzie jakoś tak, wszystko jest deklaratywne, oczywiście, fajnie, super, no ale przychodzi co do czego, to...
Tak, to nic się nie dzieje, mijają lata. No ja tak właśnie mam z jednym rejonem Polski, że po prostu no, wózki na wierzbie, natomiast nic się nie wydarzyło, już 6 lat minęło.
Właśnie. Ale powiedz mi z twojego takiego doświadczenia, dlaczego tak jest? Dlaczego w ten sposób traktujemy, bo to po części siebie samych też, poprzez pryzmat niepełnosprawności tak. Traktujemy samych siebie, tak. Tak?
Oczywiście, że samych siebie. I teraz szybka odpowiedź dla słuchacza, który no, oczy wywala, co to starać mówi. Ja mam takie jedno krótkie powiedzenie, które wyjaśnia wszystko. Przechodząc przez przejście dla pieszych, nie masz nawet 90% pewności, że po drugiej stronie nie będziesz WBB.
To ja tak młodemu, Norbert, swojemu młodemu mówię, to nic, że ty dobrze jedziesz, ale ktoś inny może nie.
Tak. Znaczy to już odnosi się mocno do empatii, natomiast jeśli odnosi się tak do świadomości, że dziś jesteśmy, jutro nas może nie być. Mm-hmm. I teraz pytanie, czy lepiej sobie poradzę po tej drugiej stronie, a nie mówię po tej ciemnej stronie, tylko po tej drugiej stronie. Czy lepiej sobie poradzę, kiedy znam jakieś osoby niepełnosprawne i czasami chociaż nawet tylko mogę z nimi towarzyszyć i wiem o nich więcej, o ich życiu, o ich problemach, o ich dążeniu do radzenia sobie w życiu, jak to robią, czy będzie mi łatwiej poradzić sobie, będąc po tej drugiej stronie, gdy mam tą wiedzę, czy gdy jej nie mam.
Ja pamiętam...
Jestem po tej stronie.
Ja pamiętam takie sytuacje, że w minionych latach mieliśmy w swoim jakby takim kręgu niepełnosprawnego. I ja go na zawsze nazywałem Wuzio, bo przesympatycznie zawsze żeśmy mieli dobre kontakty, a ja zawsze jakieś takie mam ksywy, komuś tam nadaję z tych sympatycznych ludzi, do których mam. No i Wuzio jeździł z nami na różne zawody, i to zawody kołowe, zawody okręgowe i tak dalej. I nie było problemów zawsze, żeby dla niego wybrać takie stanowisko, do którego on mógłby się dostać. Bo wiemy doskonale, że te brzegi nie są idealne, nawet pełnosprawni też mogą zęby stracić, więc to jest różnie. I powiem ci, że to funkcjonowało przez ileś tam sezonów, ale przyszła jakaś nowa grupa ludzi, nowi organizatorzy, i nagle stworzył się problem, że jak to, on nie bierze losowania udziału, że ktoś wędkuje, bo on nie może przecież robaka nabić i tak dalej, że ten... Powiem ci, że byłem zażenowany tym faktem i jeszcze... Najgorsze było coś innego, że cała reszta, 80%, nie stanęła po stronie tegoż człowieka i tej niepełnosprawności. Mój młody z nim na Mistrzostwa Świata jeździł i wygrywali, zawsze na pudle byli, i on mu pomagał, i on z nim funkcjonował dnia codziennego na tych wyjazdach. I powiem ci szczerze, że ja bardzo, bardzo się dziwię, że ci, którzy deklarują się w różnych organizacjach, że są tacy promłodzieżowi, że oni tak z młodzieżą pracują i tak dalej, ale nic nie robią w tej materii.
Są tacy. Powiem ci, że z empatią, bo tu tego zabrakło w tym momencie. Znaczy empatii, to zabrakło wszystkiego.
To wszystkiego brakuje, to nie tylko empatia.
Do przykładu, do przykładu się odnoszę, który żeś teraz przed chwilą mi opowiedział. To brakuje wszystkiego, bo brakuje zdrowego rozsądku, brakuje znajomości jakichkolwiek przepisów, bo jest coś takiego jak karta osób niepełnosprawnych, która daje pewne nam uprawnienia. Jest coś takiego jak FIPSET, więc Międzynarodowa Organizacja Sportu Wędkarskiego, która też ma arkana sportu spławikowego dla osób niepełnosprawnych i jest wytyczny pełen regulamin, łącznie z punktami handicapowymi.
Tak.
Te punkty handicapowe to są informacja, ilość punktów, a za nim idzie im więcej punktów, tym więcej może pomóc osoba asystująca. Pomocnik, tudzież asystent, co już informuje, co już jest po prostu zderzeniem czołowym tej osoby, która powiedziała, jak to, że ktoś inny mu pomaga. Ja się nigdy w całej przeszłości, nawet jeszcze w komunizmie, jak wędkowałem, nie było osoba niepełnosprawna, pan Marian był. Szkoda, że już go nie ma. Wyobraź sobie, że nie miał w ogóle kończy, on miał ten z kciuków, to takie malutkie patyczki, takie malutkie paluszki. Chciałbym ze dwuręcznego zobaczyć, który pinkę tak szybko założy i ochotkę na haczyk. Wędkowo to już zima. I nigdy nie było problemu, żeby on na zawodach wędkarskich, czy tak byłem w kole w Krwinowie, na zawodach wędkarskich, żeby on nie miał osoby asystenta, czy mówię więcej, nie mógł wybrać sobie nawet sektora, który mu bardziej pasuje, bo jest bliżej brzegu, na którym, no nie wiem, ma kawę, herbatę, czy krzaczek, pod którym coś już zrobił. Ja też od 91 roku jestem osobą z niepełnosprawnością i też nigdy nie byłem w przypadku gdzieś na zawodach, oczywiście zawsze organizator, ten, który te zawody rozpoczynał, mówi, dzień dobry, kochani, słuchajcie, mamy taką tutaj sytuację, mamy tu kolegę z niepełnosprawnością, sytuacja wygląda tak, że chciałbym się zapytać was, jakie jest wasze zdanie, że to i wszyscy chórem, no oczywiście, jaki problem. No,
no dokładnie, tak i to nawet, się odbywało.
Jeśli ktoś, kurna, tam gdzieś się dąsał, no to wiesz, jak on jest jeden, kurczę, a grupa jest 30 osób, no to co będzie fikał, że mu się coś nie podoba, nie? Ale zabrakło też empatii, a z empatią jest tak z solą. Jeżeli tej soli nie dodasz, to karma jest jałowa, po prostu no nie da się tego jeść, ale bardzo łatwo też przesadzić w drugą stronę, także trzeba umieć po prostu, trzeba umieć używać, powiem tak. Trzeba mieć, trzeba umieć używać.
Powiedz, Norbert, jak widzisz taką perspektywę po tylu latach funkcjonowania w stowarzyszeniu i poza nim, i rozmawianiu z ludźmi, zaangażowaniu się, Jak oceniasz przyszłość?
Wędkarstwa?
Też.
Czy ogólnie osób niepełnosprawnych?
Osób niepełnosprawnych i wędkarstwa przecież to samo jest.
Na to pytanie, no nie do końca, bo no, osoby niepełnosprawne mają też różne hobby. Są ci, co uprawiają jeździectwo, tenis, czy chają kule po lodzie, tak?
Mhm.
No, no jak same osoby niepełnosprawne, nie wiem, no bo to jest pojęcie, pytanie do ekspertów, którzy też mają zdania podzielone różne. Natomiast jeśli chodzi o polskie wędkarstwo, trudno wróżyć z fusów. Jeśli chodzi o Polski Związek Wędkarski, z którym nie z mojej winy jest mi nie po drodze. Chociaż mam nadzieję, że może kiedyś się to zmieni. Mhm. Takie zmiany następują. Ja pamiętam, jestem bardzo wdzięczny panu Teodorowi za to, że kiedy poprzednia władza wymyśliła sobie opłaty za część mułu pod Budką, bo był taki moment, tak, że po prostu się poprzednia władza wymyśliła, że musimy płacić abonamenty za każdy metr kwadratowy pod Budką mułu. Rząd główny zwołał w trybie nagłym spotkanie przedstawicieli okręgów z całej Polski. I na to spotkanie zostałem zaproszony i dostałem 5 minut na to, żeby wygłosić swoje bardzo krótkie przemówienie, prośbę, jeśli w ogóle taki termin polski istnieje, odnośnie wprowadzenia zniżek dla osób niepełnosprawnych. Wtedy, w tamtych czasach, nadmieniam, tylko okręg mazowiecki miał zniżkę dla osób niepełnosprawnych i to było z tej drugiej składki, a więc zagospodarowanie i ochrona wód. Po tym spotkaniu łącznie było 9 okręgów, które miały zniżki. Każdy wuj na swój strój. Jedni dawali 30%, drudzy dawali 50%, trzeci coś tam wymyślali. Zawsze odpowiedź była, jak to okręgów pisałem pisma, no ale przecież no, my bardzo chętnie, nawet koła tak mówił indywidualnie, no, tylko że nikt nie pyta, panie, jacy niepełnosprawni. Ja mówię, wy w ogóle wiecie, ile jest niepełnosprawnych? Przecież u was elektroniczny rejestr od 15 lat już powstaje i powstać nie może. Wiecie w ogóle, ile jest osób niepełnosprawnych? No dzisiaj się tak to zmienia, oczywiście jest to sukces Polskiego Związku Wędkarskiego, ale mnie naprawdę nie zależy na tym, kto będzie ojcem sukcesu, żeby on był. No i jest. Troszkę połowiczny, troszeczkę to taki baner reklamowy bardziej. Polski Związek Wędkarski, zarząd główny, pewnie o tym wiesz, ale pewnie słuchacze nie wszyscy wiedzą, bo się okazało, że wczoraj rozmawiałem z osobą niepełnosprawną, która nie miała zielonego o tym pojęcia, bo w kolei nie powiedzieli po prostu. Polski Związek Wędkarski, zarząd główny, aby tą składkę członkowską zrobił 50% zniżki dla osób niepełnosprawnych od kwoty 100%. Za tą uchwałą poszły okręgi, nie wszystkie w tej samej stopie, plus 10%, bo tam jest w jednym 30%, chyba czy w dwóch, ale poszły za ciosem i zrobiły również zniżkę od drugiej składki, a więc zagospodarowanie i ochrona wód, mówiąc w skrócie. W związku z powyższym, taka osoba niepełnosprawna na dzień dzisiejszy może liczyć na 50% zniżkę. Jest tylko jeden problem, dlaczego uważam, że to jest fasadowe troszkę. Jest to niepełnosprawność znaczna, a więc osoba, która w myśl przepisów jest niezdolna do poruszania się, do pracy i do egzystencji.
Czyli
i teraz pytanie, no komu właśnie ma to pomóc?
Dokładnie.
Osobie tetraplegią, czterokończynowym porażeniem. Powiem tak, w środowisku moich kolegów jest kilka osób z niepełnosprawnością znaczną i w sumie nawet sobie radzą, zakładając słowo znaczna. Nawet fajnie sobie radzą, ale to naprawdę tak może. Ja jestem na przykład osoba niepełnosprawność umiarkowana, no i co?
Nie, no posiadam
ręki. Ale posłuchaj, ja mam jeden z najwyższych punktów handicapowych, chyba 6.
No i co z tego, ale nie łapiesz się na tą zniżkę.
A jeszcze jeden jest niewidomy, tak? No i ja niestety nie łapię się to.
Mhm.
Oczywiście nie wiem, no. Na jakiej to podstawie? Były kiedyś projekty, że takie zniżka powstanie, że ona będzie na zasadzie procentowo w zależności od uposażenia jako osoba niepełnosprawna otrzymuje co miesiąc. No zrobili tak, jak zrobili. Uważam, że zrobili fajnie, tylko no jest ale. I to nie takie, że Staszkowi coś się wydaje, tylko uważam, że poważne ale.
Dla mnie Norbert, ta informacja była po prostu zróbmy coś, żeby zrobić. Jest druga rzecz.
Tak,
nie pozbędziemy się znaczącej kwoty, bo to chodzi o pieniądze, o nic innego.
Chodzi o fasadę, tak uważam, że chodzi o fasadę. Najgorsze z nowego zarządu nikt się nie skontaktował ze mną, chociaż na targach się widujemy wędkarskich. Nikt naprawdę nie raczył ze mną spotkać się, a przecież kilka osób tam znam, no bo jak się wiadomo się pracowało, to oni byli piętro niżej, tak?
Mm-hmm, mm-hmm.
Dobrze, wiedzą o co chodzi. dobrze wiedzą, co chodzi. Nikt nie ma ochoty porozmawiać. Mnie się nawet na już nie będę, zostawię pewne sprawy sobie na razie. Nie będę już wszystkiego mówił, bo nie o to chodzi, żeby też tylko krytykować i krytykować.
Ale wiesz co, to nie chodzi o samą krytykę. Tak na dobrą sprawę, jak...
Uważam, że powinno być.
Ale Norbert, ale jak rozmawiać inaczej bez przedstawienia problemu i opisania go? To nie jest tak, że... My w tych dyskusjach o związkach, o tym, z jakimi problemami się borykamy, że mamy mieć zamknięte paszcze i czekać, żeby ktoś, kto uzurpuje sobie, że jest po prostu władcą i panem, a demokracja dla niego to jest tylko fasada. My działamy w obszarze stowarzyszeń różnych, więc tak na dobrą sprawę to nie jest krytykanstwo. Ciągle czekamy i ciągle oczekujemy rozwiązań, a tych rozwiązań ciągle nie ma. Idą jakieś inne, kompletne, bzdurne rzeczy, ale dalej nie mamy rozwiązań. To jest, wiesz, to jest tak jak z tym marketingiem, który w stowarzyszeniu pewnym, nie chcę mówić, była osoba, która krzyczała głośno: słuchajcie, ja to wszystko robię za darmo. W tych związkach tak jest. My to wszystko robimy za darmo. My jesteśmy po prostu idealni i fantastyczni i pracujemy i robimy. A później się okazuje, że no ta idealność i to wszystko za darmo wygląda jak wał. Bo to zwrot za delegację, to za coś, to za tamto. I tych pieniędzy się gdzieś tam nazbiera. Ale wszystko za darmo robimy. I wiesz, z tą mnie pełnosprawnością też tak jest.
Nie da się do końca robić za darmo.
No ale dobrze, ale... Ale ja to wiem...
Ty nie masz możliwości innym oddać, no po prostu.
No oczywiście, ja to wiem i każdy wie. To jest tak samo z tą niespełnosprawnością. No zróbmy, żeby się od nas odpitolili. Mamy, już, ja tak kto się nie kwalifikuje... No to się trudno, no nie kwalifikuje się, ja, tak żeśmy ustalili.
Ja prywatnie, jako Norbert Stolarczyk, mam takie, to jest takie modne, nieodparte wrażenie.
Nieodparte wrażenie.
Że to może nawet gdyby się nie przewidywali i nie chcieli tego celowo, to uzyskali fasadową akcję po prostu, no tak uważam. Chociaż już parą osobom, nie wiem, jaka jest ogólna ilość osób niepełnosprawnych, bo ja tą grupę, którą mam, na grupie naszej zamkniętej, i to też jest, dlaczego ona zamknięta, no. Ja uważam, że powinna być otwarta, ale ponieważ jest to grupa, a fundacja nie ma niewolników, podobnie jak w stowarzyszeniu, no więc nie jest to sekta. Sorry za porównanie, ale tak no, masz mieć ciągię, żeby to powiedzieć. W związku z tym każdy z nas jest wolny. I jak to właśnie, że każdy wujek na swój kijek. Żeśmy ustalili po prostu, żeby grupa była zamknięta i żebyśmy mogli o swoich sprawach rozmawiać w takim zamkniętym gronie. Więc jeśli ktoś ma worek i nie wie, jak go przyczepić, a potrzebuje porady, to zapyta się nas. I jest naprawdę osoby po stronie, nie muszą tego czytać. Tak, jest ta grupa zamknięta. Uważam, że powinna może być otwarta, może zamknięta. Zresztą mam ambiwalentny stosunek tak do tego. Jest zamknięta. I na tej grupie jest prawie 90 teraz osób, którzy no bardzo dużo jest internetowych wędkarzy. To muszę przyznać, naprawdę internetowy. Bardzo mniej tych, co nad wodę chodzą. Taka kadra, co się łowią, to może 30 osób, nie? To dobrze łowią 10, 15, 15 na tej zasadzie. Ile jest w całej Polsce? Nie wiem. Mówię tutaj o tej niepełnosprawności znacznej zwłaszcza. Nie wiem.
No właśnie.
Nie wiem, ile osobom pomogli, ale iluś pomogli. No też nie mówmy, że nie pomogli. Nie, żebym bronił.
Ale wiesz co, to chodzi o skalę.
Mam pewne żale jeszcze mocno z przeszłości, które zamiast być zabliźniane i leczone, to są po prostu no, jeszcze bardziej...
Ale Norbert, popatrzmy.
Uważam, że to był błąd, że tylko tak to zostało wprowadzone.
Norbert, tak mówisz dyplomatycznie, starając się jakby tą kwestię...
Ja uważam,
że ty jesteś niepełnosprawny. Mam jeszcze jakichś innych kolegów niepełnosprawnych. I oni się nie kwalifikują do tego. I pytanie dlaczego? Nie. Pytanie dlaczego? Oni są na wózkach, oni nie mogą. Ale wiesz co?
Dlaczego?
Oni są na wózkach, nie mogą. Nie mogą pewnych rzeczy zrobić. I im to, ten symboliczna rzecz. Druga rzecz jest też taka. I wydaje mi się, że niektóre działania takie w związkach mówię ogólnie, są też na zasadzie takiej czyszczenia sobie sumienia.
Tak działa, to jest ze wszystkim, tak to i ja też tak chyba miewam. To jest jak chodzenie na cmentarz, przecież te kwiatki nie pomogą temu, co tam leży. Później, tak jak z 8 marca. Mm-hmm. Życzenia, wszystko pięknie, a 8 marca w mojej ocenie powinien być każdego roku. I tak. Tak samo tutaj. Tak. I mam empatię, mam ją każdego roku, nie jednego dnia. Nic przeciwko panu Owszakowi i całej fundacji, bo sam pomagam, znaczy pomagam, to jest słuszne słowo. Staram się być, uczestniczyć, opowiem tak.
Ja no. też jest nie, domu, tylko dla mnie jest to taki przykład.
Słoik, przez calusieńki rok idzie tam złotówki, 50 groszówki, ten słoik później leci do wolontariuszy, niech ci harcerze się mają też radochę, niech się cieszą, bo to jest, co by nie mówić, edukacja dla nich, jako
oczywiście.
Dla przyszłości dorosłych ludzi.
Oczywiście.
Więc uważam, że już jakiś aspekt jest tutaj spełniany. I dlatego uważam, że okej, tylko że no, każdego roku bądźmy tacy sami.
No właśnie, dokładnie.
Ja lubię prawdomówność, no jestem pod płacą kultury i to już idę 3 tygodnie tam akcja. Spotykam przez przypadek znajomym, przypadek, no tyle ludzi chodzi, że ten przypadek taki połowiczny, spotykam znajomego, którego nie widziałem 9 lat, nie? Mm-hmm. Okazuje się, że w Warszawie mieszka już właśnie od 8 lat, czy tam troszkę dłużej. I się po kebabie sobie wzięli, podchodzi do nas, kurczę, pan. Dzień dobry, się wyjdzie, dzień dobry, dzień dobry. Mam prośbę, złotóweczkę. Ja mówię, powiedz tak szczerze, na co ci? A w to nie piłem. Dobrze, masz te 10 zł, kupcie coś porządnego do nas, kwaśwala. Uwielbiam, jak ktoś do mnie mówi prawdę, o co mu chodzi, a nie, że bułeczkę chcę. Mm-hmm. I w życiu też staram się być prawdomówny, no bo chyba na tym trzeba to wszystko budować. Jak coś nie wyjdzie, tak nie wyszło. Jak coś wyszło, to dobrze wyszło. Mówi, że powinien być dumny z tego, co powstało. Powiem inaczej, koledzy moi wędkarze mówią, ty to kurczę się nie potrafisz z niego cieszyć. Mało rybę złowić, to ten większą złowić fajną, też normalna mina. Ja mówię, no z czego się cieszyć? Złowię 130, to się będę cieszył.
Masz inny cel.
Zawsze można więcej. Zawsze można więcej.
Tak. Człowiek ma to do siebie.
No, musimy nauczyć się cieszyć z małych rzeczy, by cieszyć się z dużych. No ale to wiesz, no.
To
jest troszeczkę inny wymiar. To jest troszeczkę inny wymiar, bo to jest coś, za co jest odpowiedzialny, coś, co masz wizję w głowie, coś sobie zaplanowałeś, coś, co nie wychodzi, tak jak sobie zaplanowałeś. Mm-hmm. Plany były dużo większe, dużo szersze. Ja bardzo się cieszyłem, że mam poparcie społeczne, które zaczęło umierać. Wiesz, to jest podobnie jak ze wszystkim w naszym kraju. Coś zaczyna się dziać, ręce na pokład. Mija miesiąc, dwa, temat chłodny się robi, wiatr wieje i znowu zamykamy się w swoich pieczarach, w swoich norach.
Tak.
I znowu tak. Potrzebny jest kolejny zryw, żeby coś tak. zaistniało. I tak jak się mówi, że z Polakiem łatwiej zgubić, jak znaleźć. No
to tak jak ja powtarzam, że 2 Polaków, 3 problemy. Jak coś w tym ciągle jest. Dobrze, porozmawialiśmy na ten temat. Mam nadzieję, że następnym razem uda się nam częściej do tych tematów wracać i takich bieżących, które organizujesz, a teraz w najbliższym czasie zawody i później kolejne, tak. Następne będziesz miał też. Nie chcę tutaj jakby opisywać teraz tych zawodów, bo Norbert je organizuje, a podcast, audycje zawsze będziecie mogli posłuchać o różnym czasie i trafić na te informacje. Zapraszam was, drodzy słuchacze, do uczestnictwa na Facebooku, jak i też przeglądania strony Norberta, no i troszeczkę więcej empatii, zdecydowanie więcej, nie na pokaz, ale takiej samej w sobie, bo nie wiadomo, kto się kiedy w jakiej sytuacji znajdzie. Nie życzymy nikomu nic złego, tylko po prostu patrzymy na perspektywę życia, że nigdy nie wiadomo, co przyniesie.
Życie. A ja dziękuję Beatowi i słuchaczom za odrobinkę, za mały promień ponarzekania sobie. Czuję się lepiej.
Dziękuję ci bardzo. Udanego dnia i do usłyszenia.
Kłaniam się niziutko.
Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.